Audycja zrealizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża oraz Polskie Radio Rzeszów. Wsparta finansowo przez Ministra Obrony Narodowej.
Podkarpaccy żołnierze na frontach II wojny światowej.
Witamy Państwa w pierwszym odcinku nowego cyklu Polskiego Radia Rzeszów, który poświęcony będzie żołnierzom polskim walczącym na różnych frontach podczas II wojny światowej. A kłaniają się Państwu profesor nadzwyczajny, wykładowca Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Jarosławiu Andrzej Olejko, szukający owych rzeczonych śladów historii.
I sam na sam stojący z bramą wejściową do Royal Air Force Station Northolt Jerzy Pasier.
Bo dzisiaj o polskich lotnikach walczących na Wyspach Brytyjskich podczas II wojny nie moglibyśmy zacząć tego odcinka właśnie gdzie indziej. A dlaczego? O tym za chwilę. Tak jak obiecaliśmy, zaczynamy naszą wędrówkę szlakiem polskich lotników w Wielkiej Brytanii, częściowo także poza nią. Nie moglibyśmy w innym miejscu rozpoczynać tej opowieści, Andrzeju, bo to jest miejsce, gdzie wszystko się zaczęło. Trochę śpiewu ptaków, ale gdybyśmy przeszli za tą bramę, która jest dla nas w tej chwili niedostępna, to zupełnie inne dźwięki by nam towarzyszyły. Northolt, dzisiaj baza lotnicza RAF, kiedyś baza lotnicza RAF, ale w tym miejscu dla polskich lotników w Wielkiej Brytanii w latach II wojny właściwie wszystko się zaczęło.
Nie ryczą już dzisiaj Merliny, mając na myśli silniki samolotów myśliwskich typu Hawker, Hurricane, Mark 1. Dziś silnik odrzutowy dominuje w przypadku jednostek Royal Air Force stacjonujących, ale Hurricane, który znajduje się na postumencie przy samej bramie, nawiązuje do tamtej epoki, epoki silnika tłokowego i czasu, kiedy na przełomie lipca i sierpnia 1940 roku zapadały decyzje o tym, że powstaną polskie siły powietrzne. Northolt, baza Polish Air Force. Od 5 sierpnia 1940 roku, z chwilą podpisania umowy polsko-brytyjskiej, Polish Air Force stały się faktem. Pierwotnie dwa dywizjony bombowe, ale nie związane z Northolt. A zatem Northolt to
samoloty myśliwskie i myśliwcy.
Kuźnia dywizjonu 303, kuźnia Rafałów, gdyż tak przezywano lotników z samolotów dywizjonu 303 myśliwskiego imienia Tadeusza Kościuszki, zwanego inaczej warszawskim. Northolt i ciekawostki, które znajdują się za szeroko pojętym ogrodzeniem. Stare kasyno oficerskie, jeszcze istniejące stare baraki, pamiątki roku 1940, gdzie słychać było polską i nie tylko polską mowę. Dlaczegoż? Nie zapominajmy o tym, że bliższy każdemu Polakowi jest plutonowy, a potem sierżant Józef Franciszek, rodem Morawianin z Republiki Czeskiej jako obywatel tamtego kraju, który mając do wyboru latanie w czechosłowackich dywizjonach RAF-u, bądź wraz z polskimi pilotami w parach, bądź z polskimi pilotami w układzie dywizjonowym, wybrał tych drugich. Northolt. Tu zaczęła się rodzić polska legenda. Skrzydlata husaria? Tak, to jest Northolt. To fajne uczucie być w tym miejscu w 85. rocznicę Battle of Britain z pełną świadomością, że niestety nie wszędzie w ramach baz lotniczych NATO można dostać się do środka.
Ale być może przyszłość jeszcze nam to umożliwi. Na razie popatrzymy jeszcze chwilę na tę bramę, ale o Northolt jeszcze, jeżeli mówimy o pamięci, to Northolt w sensie pamięci też jest niezwykle istotne, bo w okolicach jest pewien monument.
Od roku 1948 staraniem Stowarzyszenia Lotników Polskich na obrzeżach bazy lotniczej w Northolt stanął Polish Memorial, Polish Monument, ofiarowany pamięci o polskich siłach powietrznych. Komu? 300 Dywizjon Bombowy Ziemi Mazowieckiej, 301 Dywizjon Bombowy Ziemi Pomorskiej, obrońców Warszawy, 302 Dywizjon Myśliwski Poznański, 303 Warszawski Dywizjon Dywizjon Myśliwski imienia Tadeusza Kościuszki, 304 Dywizjon Bombowy Ziemi Śląskiej imienia księcia Józefa Poniatowskiego, 305 Dywizjon Bombowy Ziemi Wielkopolskiej i Lidzkiej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego, 306 Dywizjon Myśliwski Toruński, 307 Dywizjon Myśliwski Nocny Lwowski, 308 Dywizjon Myśliwski Krakowski, 309 Dywizjon Myśliwski, a potem Myśliwsko-Rozpoznawczy Ziemi Czerwieńskiej, 315 Dywizjon Myśliwski Dębliński, 316 Dywizjon Myśliwski Warszawski, 317 Dywizjon Myśliwski Wileński, 318 Dywizjon Myśliwsko-Rozpoznawczy Gdański. Dodając do tego jeszcze polską eskadrę balonową Cyrkskalskiego, czyli Polish Fighting Team oraz 663 Dywizjon Samolotów Artylerii na froncie włoskim, to im dedykowany jest ten pomnik.
Wśród tych, którzy polegli, którym też ten pomnik jest poświęcony, są ci, którzy z tej ziemi nad Sanem, Wisłoką, Wisłokiem dotarli na Wyspy Brytyjskie. Wcale nie było ich tak mało.
Niektórzy polegli w walce. Niektórzy oszczędzeni przez los przeżyli, zostali na Wyspach Brytyjskich bądź ruszyli w świat w ramach losu wygnańca. Niektórzy wrócili do Rzeczpospolitej. Czerwona władza czekała na nich. Jarosław, Kazimierz Wynsze, Orzechówka, Michał Cwynar, Stanisław Cwynar, Lesko, Stanisław Król, Spodmielca, Bolesław Stachoń, Sanok, Kazimierz Gawlewicz. To tylko kilka nazwisk. A jeżeli idzie o Podkarpacie, w polskich siłach powietrznych stało ono naprawdę potęgą.
O czym pamiętać trzeba. A my za chwilę zabierzemy Państwa w dalszą część naszej historycznej wędrówki. Naszej wędrówce szlakami historii po Wyspach Brytyjskich, a raczej okolicach stolicy Wielkiej Brytanii, jesteśmy na pewnej wyjątkowej nekropolii, nazywanej właściwie polskim cmentarzem wojennym. To jest w zasadzie kwatera, ale jeżeli chodzi o liczbę tych, którzy tu znaleźli miejsce swojego wiecznego spoczynku, to w okolicach Londynu jest ich tu pochowanych najwięcej.
Ciekawe, właśnie w tym momencie leci nad nami samolot, a my znajdujemy się w Newark, na cmentarzu anglikańskim w kwaterze lotników polskich. Największa kwatera z okresu II wojny światowej. Ponad 400 grobów. Rok pański 2025, 85. rocznica zakończenia bitwy o Brytanię. A skoro mowa o Newark, załogi bombowe. Przede wszystkim bombowe. Nie samolotów myśliwskich, nie legendarnych dywizjonów myśliwskich, które otarły się o skrzydlatą legendę w roku 1940. Bądź część jej same tworzyły. Newark, niedaleko od baz lotniczych takich jak Hemswell, Ingham, Searston, 300 Dywizjon Bombowy Ziemi Mazowieckiej, 301 Dywizjon Bombowy Ziemi Pomorskiej, w tym czasie jeszcze bez przydomku obrońców Warszawy, 304 Dywizjon Bombowy Ziemi Śląskiej imienia księcia Józefa Poniatowskiego, 305 Dywizjon Bombowy Ziemi Wielkopolskiej i Lidzkiej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. Cztery duże jednostki bombowe, każda składająca się z 12 załóg przeznaczonych danej nocy do operacji bojowych. Tak, Royal Air Force to nocne naloty. Royal Air Force to taktyka nocnych nalotów. Royal Air Force lat 1940 i później to samoloty bombowe typu Fairey Battle. Jeżeli chcecie Państwo dotknąć takiej maszyny, kusi swoimi kształtami na ekspozycji w Muzeum Royal Air Force w Duxford oraz Vickers Wellington w kilku wersjach. Do roku 1943 polskie bazy lotnicze krwawiły wyjątkowo mocno. Młodzi ludzie, świeżo po ukończonych kursach lotniczych, załogi sześcioosobowe, a od roku 1942 pięcioosobowe. Redukcja stanowiska drugiego pilota wiązała się z kłopotami kadrowymi lotnictwa polskiego. I to właśnie Newark. tu, gdzie spoczywa ich ponad 400. Tu spoczywa m.in. kapitan pilot Stefan Kryński, pośmiertnie awansowany do stopnia majora. Przed wojną adiutant prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego. Tu również między lotnikami znajduje się symboliczna mogiła poświęcona synowi Podkarpacia, Władysławowi Zgorskiemu, generałowi Wojska Polskiego, naczelnemu wodzowi Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz premierowi rządu polskiego na wychodźstwie. Nie ma go już w Newark. Od 1993 roku jego doczesne szczątki przeniesione zostały do Krakowa, do podziemi wawelskich.
Na cmentarzu w Newark jedno z tych symbolicznych upamiętnień to jest upamiętnienie właśnie premiera, naczelnego wodza, generała Władysława Sikorskiego, ale nie jedyne, bo były tutaj również mogiły trzech prezydentów Rzeczypospolitej na wychodźstwie.
W tym Władysława Raczkiewicza, Augusta Zalewskiego i
Stanisława Ostrowskiego.
Nie zapominajmy jeszcze o jednym, jakże charakterystycznym rzędzie tych polskich lotniczych steli. Żołnierze pierwszej samodzielności Brygady Spadochronowej. Stwierdzicie Państwo, pewnie pomyłka, przecież nie jesteśmy na terytorium Holandii. Nie, nie chodzi o operację Market Garden, nie chodzi o wydarzenia nad Dolnym Renem, zwanym Lejekiem. Chodzi o koszmarny wypadek w czasie szkolenia, kiedy dwa samoloty transportowe typu Douglas C-47A Skytrain, zderzywszy się, spowodowały śmierć nie tylko załóg anglosaskich rzeczonych maszyn, ale na ich pokładzie znajdowało się kilkunastu polskich spadochroniarzy. Pochowano ich właśnie tu. Nie wrócili najkrótszą drogą do kraju, choć, jak mawiał ich wódz, droga do kraju wiodła ugorem.
To dodajmy jeszcze centralny krzyż, jeżeli chodzi o tą kwaterę, z godłami polskich sił powietrznych na nim umieszczonymi, tudzież nazwa, bo ten cmentarz, właściwie ta kwatera, ale ta nazwa czasem bywa rozciągana na cały cmentarz, nazywany jest cmentarzem lotników polskich i to również pewien symbol stanowi. A my będziemy dalej wędrować szlakami polskich lotników w Wielkiej Brytanii i poza nią. Przystanek na naszej trasie śladami polskich lotników walczących w II wojnie światowej. Imperial War Museum w Duxford. Właściwie rzecz by można śladami polskiego lotnika tutaj przybyliśmy, bo ten jeden polski akcent udało nam się tu wypatrzeć. Stoimy właśnie przed pełnej wielkości postacią Antoniego Głowackiego.
Ale przed wejściem do budynku na zewnątrz symulator lotu, który zaprasza każdego, kto chciałby polatać, wzbogacony jest o obraz samolotu myśliwskiego Super Marine Spitfire z czerwono-białą szachownicą na osłonie silnika. Zatem dwa.
Ale jeden dotyczący samolotu, a drugi człowieka. Antoni Głowacki, pilot polski walczący w Wielkiej Brytanii. Króciutko o życiorysie może.
Jeden z niewielu, jak mówił o nich Winston Churchill w roku 1940. Jeden z nielicznych. W roku 1939 Antoni Głowacki, Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1 w Dęblinie. W czasie kampanii wrześniowej pluton rozpoznawczy warszawskiej brygady pancerno-motorowej. Trzeba było mieć kochonec, jak mówi młode pokolenie, żeby latać na nieuzbrojonych potezach i RWD-8, mając pełną świadomość, że stan zagrożenia ze strony przeciwnika jest kompletny. Ale to doświadczenie, niebywałe doświadczenie z dwudziestolecia międzywojennego, kilka tysięcy wylatanych godzin spowodowało, że na Wyspach Brytyjskich 501 Division Royal Air Force był jednostką, w składzie której znalazł się wspomniany polonus. Sierżant, pilot Antoni Głowacki. Nie był oficerem, nie należał do tej towarzyskiej elity Royal Air Force, ale 24 sierpnia 1940 roku wszyscy, nie w przenośni, od mediów począwszy, a na przełożonych skończywszy, kłaniali mu się w pas. Dlaczego? Nie był jedynym lotnikiem alianckim w czasie Battle of Britain, jak to woli, bitwy o Brytanię, bitwy o Anglię, który w ciągu jednego dnia zestrzelił 5 przeciwników. Ta grupa liczy co najmniej 5 lotników, aczkolwiek jest w niej polski reprezentant. Najlepszym w tym układzie zestrzeleń był jeden z alianckich pilotów, który w czasie bitwy o Brytanię zestrzelił w ciągu jednego dnia 6 maszyn. Ale skupiając się na owej piątce, 24 sierpnia 1940 roku był dniem niebywale bogatym w wydarzenia i niebywale potrzebnym polskiej propagandzie. Dlaczegoż? Pobici, złamani, uznani za nieistniejących. Tak przedstawiała polskie siły powietrzne i żołnierza polskiego niemiecka propaganda. Rzeczony 24 sierpnia 1940 roku, setki fotografii, wywiad radiowy, prasa brytyjska, łatwe dość do wymienienia nazwisko, zamiast Głowacki, Glowacki. Zatem było czym się poszczycić, jeżeli chodzi o tenże dzień, było kim się pochwalić, jeżeli chodzi o polskie siły powietrzne, ale to był rok 1940. Po zakończeniu II wojny światowej przyszedł czas decyzji. Sierżant pilot Antoni Głowacki, w innym stopniu wojskowym już będąc, do Rzeczpospolitej nie powrócił. Został poza granicami kraju. A to, czym się zajmował, jakżeż dalekie było od latania.
Jak bardzo wielu polskich żołnierzy i pilotów, którzy byli między innymi dozorcami, tak jak generał Maczek w barze swoją pracę znaleźli jako barman i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest temat na zupełnie inne opowiadanie o tym, co było później. Jeżeli mówimy o tym, co było w trakcie i co w trakcie odegrało swoją rolę, to bez polskich oznaczeń, z oznaczeniami RAF-u, w każdym razie kilka wyjątkowych maszyn w tej hali poświęconej bitwie o Anglię znaleźć można, bo jest i Hurricane w dwóch egzemplarzach, Spitfire oraz Messerschmitt Bf 109. Można spotkać także rodaków. Skąd państwo tutaj przybyli? Z Polski, z Anglii?
No tym razem z Polski. Specjalnie tutaj przylecieliśmy z Warszawy po to, żeby zobaczyć między innymi to muzeum.
I co państwa tutaj szczególnie, że tak powiem, przyciągnęło?
No trochę taka historia z dzieciństwa, bo mnie od zawsze interesowała jakby technika wojskowa. Sam jestem po Politechnice Warszawskiej, po inżynierii mechaniki i budowy maszyn. Żona jest po wydziale lotniczym. No i tak chcieliśmy zobaczyć to, co nas interesowało chyba, czy mnie interesowało bardziej od małego.
To co szczególnie? Bo tu całe mnóstwo różnych typów samolotów.
Ja jestem bardziej fanem, interesuję się bardziej tą historią II wojny światowej, więc najbardziej mnie tu interesują te konstrukcje, które powstawały w tych latach od 30. do końcówki lat 40.
Spitfire'y jako sztandarowy przykład?
No, Hurricane'y, Spitfire'y to są konstrukcje z lat 30., które gdzieś tam były gotowe na bitwę o Anglię, natomiast no też przeciwnicy jak najbardziej też mnie interesują.
No bo jest tutaj Bf 109 niemiecki, troszkę niemieckich typów samolotów. Jak pan ogląda to wszystko, to tych polskich elementów tutaj nie za dużo, czyli no, rodzi się takie pytanie, jak ten wkład Polski w bitwę o Anglię jest pamiętany na Wyspach trochę.
No rzeczywiście, nie wiem, jeszcze nie wczytywałem się tutaj aż tak mocno w informacje zawarte tutaj w opisach, natomiast no, na razie jeszcze nieszczególnie jakby widzę tutaj historię samych załóg czy samych polskich lotników, natomiast gdzieś tam, nie wiem, troszkę po tym muzeum chyba tego nie oczekiwałem, że będzie tu przedstawiana jakaś historia, bardziej same te konstrukcje.
Dobrego zwiedzenia życzymy.
Dziękuję uprzejmie.
Nieprzypadkowo słyszą Państwo te dźwięki, które dobiegają również i do naszych uszu, bo to swego rodzaju ścieżka dźwiękowa do pewnego widowiska multimedialnego, które w pomieszczeniu, gdzie jesteśmy, się rozgrywa. Imperial War Museum Duxford i swego rodzaju replika Operation Room, czyli pewnego miejsca, gdzie wysyłano w sensie dowodzenia do boju dywizjony myśliwskie. Andrzeju, przed nami telefony, konsole z przełącznikami i przede wszystkim to, co na dole, czyli stół z mapą i takimi drewnianymi patyczkami do przesuwania symboli dywizjonów.
Kogo brakuje? Niewiast w mundurach brytyjskiego RAF-u, kobiet służących w ramach służby pomocniczej, popularnych WAFek, które drewnianymi grabkami przesuwały symbole poszczególnych dywizjonów, pokazując na mapie ich aktualne miejsce. Kogo brakuje? Za tymi konsolami po lewej stronie oficerów sztabu z 12 Grupy Myśliwskiej. Tych, którzy decydowali o tym, kto w danym momencie będzie w powietrzu. Co jest na tej mapie? Drewniane klocki z jakżeż charakterystycznymi numerkami, a szczególnie z jednym. Kod powietrzny Kaleb, numer 302. Poznański 302 Dywizjon Myśliwski. To w tej bazie lotniczej padły słynne słowa Telly Ho, bijcie tych sukinsynów. To słowa te miał wypowiedzieć beznogi as Royal Air Force Douglas Bader, twórca eksperymentalnego pierwszego skrzydła myśliwskiego, które składało się z 5 dywizjonów RAF-u.
Hello, Hartford. George Sector receiving. Understood. Thank you. Sir Bentley of the Winter Patrol of Hornchurch. The large raid is reported to be approaching the coast between Dungeness and Dover, and 11 group are throwing everything they have at it.
Right, ladies.
Dywizjon, czy popularny skodron, to 12 maszyn. Jednorazowo poderwać je w powietrze jest rzeczą łatwą, ale poderwać jednorazowo 5 dywizjonów, słowem 60 maszyn, to już kwestia większych umiejętności. Przy wjeździe do bazy w Duxford znajduje się samolot myśliwski typu Hawker Hurricane. Cóż wymalowane jest na jego burcie? Jakżeż charakterystyczne godło. Duży kozak, który kopie w tyłek zaskoczonego przywódcę III Rzeszy. I numer 242. 242 kanadyjski dywizjon Royal Air Force, składający się w cudzysłowie z braci z kolonii, to jednostka matczyna tutaj stacjonująca, a w tym skrzydle zwanym eksperymentalnym cyrkiem Douglasa Badera, oprócz Polaków, Brytyjczyków, Kanadyjczyków, jeszcze Czesi. Zatem czym jest Operation Room? To mózg. W szerokim tego słowa znaczeniu mózg. Pierwsza informacja dociera z wybrzeża kanału La Manche, od posterunków obserwacyjnych. Następna z linii stacji radarowych, Chain Home, czyli z łańcucha ojczyźnianego. Następna trafia do dowództwa w Tenjmer, a stamtąd bezpośrednio drogą telefoniczną do poszczególnych baz lotniczych.
Understood, Douglas. Give them hell. Guns, ring AA command to let them know the wing are close to London.
Yes, sir.
Fenomenalny przykład podrywania w powietrze dywizjonów, którym potrzeba było w szczytowym okresie Battle of Britain, aby wzbić się w powietrze od 15 do 30 sekund. A potem wszystko zależało tylko od umiejętności poszczególnych pilotów i od zagrzewania do boju. I to Douglas Bader, zagrzewając ich, miał powiedzieć te słynne słowa, które warto powtórzyć. Telly ho!
A jeżeli chcieliby Państwo zakosztować tego własnymi zmysłami, to zapraszamy. Muzeum w Duxford i Operation Room, replika tegoż właśnie pokoju operacyjnego. Nie jest tanio, jeżeli chodzi o to muzeum, bo trzeba trochę funtów wydać, w okolicach 140 zł mniej więcej przeliczając, ale warto, bo oprócz tego, że o II wojnie światowej, także ekspozycja na przykład samolotów amerykańskich, tudzież mnóstwo innych różności związanych z militariami. jeszcze jedna nekropolia znalazła się na naszej drodze historycznej wędrówki poświęconej polskim pilotom Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej i poza Wielką Brytanią. Również to nekropolia w Northwood, na której oprócz kwatery również pojedyncze groby ważne dla polskiego lotnictwa, ale zacznijmy od kwatery właśnie.
54 lotników polskich sił powietrznych. 54 głównie pilotów dywizjonów myśliwskich. Northwood od Northolt samochodem około kwadransa. Patrząc na mapę rzędu 12 do 15 kilometrów. Stara nekropolia anglikańska, ale to właśnie między tymi nagrobkami mieszkańców Wysp Brytyjskich, jakże charakterystyczne nagrobki w brzmieniu słowiańskim.
No to spróbujmy przyjrzeć się nazwiskom, którzy na owej wojennej kwaterze w Northwood się znaleźli, bo są tam nazwiska znamienite, jeżeli chodzi o bitwę o Anglię właśnie.
Ludwik Paszkiewicz, nie kto inny, tylko popularny Pasza. Kościuszkowski, 303 Dywizjon Myśliwski. Mirosław Ferić, nie kto inny, tylko ten, który założył kronikę dywizjonu 303. Pechowiec zginął w Walentynki w roku 1942. Legendarny Czech Józef Frantiszek, który powiedział swoim pobratymcom ne, a następnie służył w 303. Dywizjonie Myśliwskim imienia Tadeusza Kościuszki warszawskim. Ale zerknijmy też na południe. Wing Commander Walerian Żak, urodzony na Podkarpaciu. Każdy mieszkaniec okolic Kańczugi powinien to nazwisko zapamiętać, bo to właśnie spod Kańczugi wywodzi się Walerian Żak. A skoro mowa o asach albo legendach powyżej asów stojących, stoimy dokładnie przed jedną z nich. Biały marmur, gapa lotnicza, bez zielonego wieńca. Drodzy Państwo, w dwudziestoleciu międzywojennym nazwiska Żwirko i Wigura były na tyle czytelne, że nie trzeba było ich przedstawiać. Ale kiedy w roku 1934 mechanik Gustaw Pokrzywka oraz kapitan pilot Jerzy Bajan wygrali Challenge de Tourisme International w Warszawie po raz drugi, okazało się, że tak stoimy przed nagrobkiem ostatniego komendanta Szkoły Podchorążych Lotnictwa, czyli Szkoły Orląt w Dęblinie. Stoimy przy biało-marmurowym nagrobku pułkownika pilota Jerzego Bajana.
Nagrobek bądź zabezpieczony przed zniszczeniem, bądź przygotowywany do renowacji, bądź w trakcie renowacji, bądź po prostu zasłonięty po to, żeby efekty renowacji nie zniszczały, ale pod spodem, gdy odkryje się to okrycie, wyraźne, czytelne litery Jerzy Bajan, kapitan, pilot, lotnik. Obiecaliśmy Państwu, że będziemy w jeszcze jednym symbolicznym miejscu. Jesteśmy w nim. Trzeba wjechać do centrum Londynu, poszukać kościoła świętego Klementa Duńskiego. A dlaczego? Bo to kościół mocno z lotnictwem związany.
W szerokim tego słowa znaczeniu, gdyż jest to świątynia opatrzności królewskich sił powietrznych. W prostym przekazie kościół Royal Air Force. Znalezienie go jest rzeczą prostą. Możliwość zaparkowania tuż obok samochodu wręcz rzeczą niemożliwą. Dlatego też warto przyjechać tu wszelakiego rodzaju innymi środkami komunikacji. A po co? Świątynia sama w sobie wypełniona jest godłami wszystkich dywizjonów Royal Air Force. Inskrypcje znajdujące się na posadzce, inskrypcje znajdujące się na drewnianych ławkach, przewodniki, to wszystko ślady prowadzące do historii królewskich sił powietrznych. Ale po wejściu do kościoła warto skręcić w lewo po to, żeby znaleźć się w lewej nawie, tu gdzie właśnie w tym momencie dotarliśmy.
A to jest niezwykle istotne, bo oprócz tego, że świątynia jest niejako patronackim kościołem królewskich sił powietrznych, to polskie elementy a właściwie dwa główne, jeden po jednej stronie, drugi, jeżeli chodzi o słowo pisane po drugiej, znaleźć można. To zacznijmy od tego, po lewej stronie trzeba skierować wzrok w dół.
Pamiętajmy, iż Polish Air Force, czyli Polskie Siły Powietrzne, to siły sojusznicze względem Royal Air Force, czyli Brytyjskich Królewskich Sił Powietrznych. W czasie II wojny światowej ponad 14,5 tysiąca naszych rodaków znajdowało się w składzie rzeczonej formacji. W kościele świętego Klemensa Duńskiego na posadzce w lewej nawie znajdują się jedyne kolorowe godła w całej świątyni. Są to godła dywizjonów Polskich Sił Powietrznych, zarówno tych walczących na Wyspach Brytyjskich, jak i tych, które wojennym losem rzucone zostały na but apeniński, jak i znajduje się tu godło popularnego cyrku skalskiego, czyli jednostki lotniczej walczącej nad Afryką Północną. Szachownice lotnicze w prawidłowym układzie barw, lewe górne pole czerwone, prawe górne pole białe, wyraźnie zdobią rzeczoną tablicę na posadzce, która ma format około 2 na 2 metry. W samym centrum znajduje się polski orzeł lotniczy, a po jego lewej i prawej stronie husarskie skrzydła. Słowem symbolika, która obowiązuje do dziś.
I to jest to, co po lewej stronie na posadzce związane z polskimi skrzydłami na brytyjskiej ziemi, ale po prawej stronie, jak wspomnieliśmy, w gablotach słowo pisane, które również po części ma związek z naszymi lotnikami.
Znajdują się tu w poszczególnych gablotach księgi pamięci. W gablocie numer 7 znaleźć można kilka polskich nazwisk, a w ogóle cała świątynia nie jest imponująca, jeżeli chodzi o rozmiary. A dlaczego łatwo do niej trafić? Gdyż przed wejściem do niej znajdują się na pomnikach dwie sylwetki marszałków, znanych marszałków Brytyjskich Królewskich Sił Powietrznych. Głos, który dobiega do naszych uszu, to głos w języku angielskim i obawiam się, że lwia część turystów, którzy tu przybywają, to właśnie Brytyjczycy. W przypadku turystów z Polski do tej pory udawało nam się znaleźć brzmienie polskiego głosu, gdyż na Wyspach Brytyjskich śladem Polish Air Force duża ilość naszych rodaków podąża. Ale w kościele świętego Klementa Duńskiego jesteśmy jedynymi Polakami.
Kończyć będziemy tą naszą krótką siłą rzeczy podróż śladami historii polskich lotników Wielkiej Brytanii poza jej granicami w czasach II wojny światowej. Wyszliśmy już z kościoła świętego Klemensa Duńskiego. Oprócz niego oczywiście mnóstwo innych miejsc w Londynie i jego okolicach wartych odwiedzenia w kontekście polskich lotników, od choćby Muzeum w Hendon, gdzie również sporo różnych typów samolotów, na których Polacy także latali, i na swoistej ścianie pamięci również polskie nazwiska i fotogramy znaleźć można, choć przyznać trzeba, za wiele jednak ich tam nie ma. Tyle na dziś. Kłaniają się Państwu pięknie
Jerzy Pasier
oraz Andrzej Olejko. Do usłyszenia. Kolejna wędrówka śladami historii i polskich żołnierzy walczących podczas II wojny światowej za tydzień po godzinie 19.
Podkarpaccy żołnierze na frontach II wojny światowej.
Audycja zrealizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża oraz Polskie Radio Rzeszów, wsparta finansowo przez ministra obrony narodowej.